Część pierwsza. Nasza historia. Rozdział pierwszy. Bóg chce mieć rodzinę. Moje pierwsze myśli na temat Boga odbiegały od powszechnych wyobrażeń, jakie mogą przyjmować osoby niezainteresowane Biblią. Tak naprawdę to nigdy nie wyobrażałem sobie Boga jako sędziwego starca zasiadającego na obłokach. Bóg był dla mnie stwórcą, odległą i potężną siłą. Zakładałem, że wiedział o mnie wszystko. Nie wiedziałem jedynie, co o mnie myślał oraz czy w ogóle myślał o zwykłych ludziach. Nie wątpiłem w jego istnienie. Nie był obecny w sposób, w jaki obecna jest osoba przebywająca ze mną w tym samym pokoju. Był dla mnie kimś w rodzaju zdystansowanego obserwatora. Czasami mógł skupiać na mnie swoją uwagę, być może wtedy, gdy miałem kłopoty, jednak nie zajmował się mną w jakiś szczególny sposób. Przyjmowałem jego istnienie i nie miałem powodów, aby wierzyć, że jest on wobec mnie wrogo nastawiony. To wszystko, co myślałem o Bogu. Nie zadawałem sobie żadnych dodatkowych pytań i nie stanowiło to wtedy dla mnie problemu. Musiałem się wiele nauczyć na temat Boga. Z racji tego, że ja sam go nie szukałem, zakładałem, że on również nie szuka relacji ze mną. Gdyby ktoś spytał mnie wtedy, jaki jest stosunek Boga do ludzi, odpowiedziałbym mu, że ma on z pewnością ważniejsze rzeczy na głowie. Uważałem, że nie robię nic na tyle dobrego lub złego, aby musiał się mną zajmować. Byłem w błędzie. Bóg szukał mnie, chociaż ja sam nie zdawałem sobie z tego sprawy. Teraz wiem, że Bóg szuka każdego z nas, ponieważ taka jest Jego natura. Pozostaje wiernym wobec nas. Skąd wiemy to wszystko o Bogu? To pytanie będzie stale powracać w dalszych częściach książki. Zacznijmy od prostej analogii i przyjrzyjmy się samym sobie. Rzeczą zupełnie dla nas normalną, będącą częścią naszej natury, jest troska o rzeczy, które sami tworzymy. Szczególnie o dzieła, które wymagają od nas głębszej refleksji, nakładu pracy i wysiłku. Jeżeli ktoś inny wyśmiewałby coś, co sami stworzyliśmy, próbowałby to zniszczyć lub uznałby za własne, w sposób naturalny odczuwalibyśmy gniew. Rzeczą zupełnie nienaturalną byłoby nieposiadanie takich odczuć. Wynika to z tego, jak zostaliśmy stworzeni. Jesteśmy samoświadomymi istotami. Każdy z nas posiada własne wnętrze, sferę umysłu. Posługujemy się daną nam inteligencją, aby osiągać cele, jakie sobie wyznaczyliśmy. Szukamy tego, co przyniesie nam przyjemność, a unikamy rzeczy przynoszących nam ból i doświadczenie straty. Działamy w sposób zamierzony, a nasze czyny nie są przypadkowe. Kierujemy się rozumem i intuicją. Istnieje wiele przykładów zachowań, w których możemy to zauważyć. Nawet te, które wydają się nam mało istotne, kierowane są określonym celem. Myjemy zęby, ponieważ nie chcemy mieć ubytków i nieświeżego oddechu. Stajemy wcześnie rano, ponieważ chcemy zachować naszą pracę lub mamy coś ważnego do zrobienia. Skręcamy w lewo, a nie w prawo, ponieważ zmierzamy do określonego celu. W niektórych sytuacjach nasze działania mogą się wydawać irracjonalne. Możemy na przykład poświęcić wiele czasu na obrzucanie kogoś błotem na portalach społecznościowych, nawet gdy dana osoba zupełnie się tym nie przejmuje. Również w tej sytuacji zawsze przyświęca nam jakiś cel. Możemy przez to poczuć się lepsi od innych, pielęgnować poczucie wyższości, udzielając innym lekcji. Potrafimy podejmować się również działań, które są dla nas niekoniecznie przyjemne, oczekując, że przyniosą jakieś dobre rezultaty. W innym przypadku, dlaczego mielibyśmy podejmować się diety? Jesteśmy z natury istotami kierującymi się określonym celem. Nasze działania nie są przypadkowe. Postępowanie w sposób inny od opisanego świadczyłoby o psychologicznej lub emocjonalnej anomalii. Bóg opisany w Biblii współdzieli z nami tę cechę. Bóg tworzy nowe rzeczy, aby czerpać z nich przyjemność. Bóg nie stworzył ludzkości w wyniku odczuwania jakiegoś braku. Nie czuł się samotny, jak gdyby był w jakiś sposób niekompletny lub potrzebował towarzystwa. Bóg nie potrzebuje niczego, ponieważ, cóż, jest Bogiem. Innymi słowy, Bóg stworzył wszystko, aby cieszyć się dziełem własnych rąk. Spośród wszystkich rzeczy i istot, jakie stworzył, najbardziej zależy mu na tych, którzy zostali stworzeni na jego obraz, jak opisuje to Biblia. Mowa tutaj o tobie i o mnie. Moment, w którym zaczyna się nasza historia. Aby zrozumieć, dlaczego Bóg tak bardzo pragnie relacji z nami, musimy się cofnąć do samego początku naszej historii. Wszystko zaczyna się od prostej prawdy o tym, że to sam Bóg jest naszym Stwórcą. Chociaż sami tego w pełni nie rozumiemy, znaleźliśmy się na tej ziemi, ponieważ sam Bóg tego chciał. Jego działania nie są przypadkowe. On zawsze kieruje się określonym celem. Kiedy stwarzał ludzkość, jego działanie nie wynikało z jakiejkolwiek konieczności lub potrzeby. Biorąc to pod uwagę, istnieje tak naprawdę tylko jedno rozsądne wyjaśnienie jego motywacji. Bóg stworzył nas, aby się nami cieszyć oraz abyśmy my mogli cieszyć się Nim. Z racji tego, że to Bóg jest naszym Stwórcą, Biblia określa Go mianem naszego Ojca, a ludzi następujących po Adamie nazywa Jego dziećmi. Czytając Biblię zauważymy, że często używa języka zaczerpniętego z relacji rodzinnych do opisywania naszej relacji z Bogiem. Wybiegam w tej chwili zbytnio do przodu. Aby dobrze zrozumieć to wszystko, musimy cofnąć się do czasów poprzedzających stworzenie ziemi i ludzkości. Może to być dla ciebie zaskoczeniem, ale Bóg nie był jedyną osobą obecną przy stworzeniu. Jest to równocześnie kolejnym powodem, dla którego nie możemy przyjąć, że motywacją Boga do stworzenia ludzkości była odczuwana przez Niego samotność. Biblia opowiada o tym, że zanim Bóg stworzył nas, stworzył również inne inteligentne istoty. Nazywa ich synami Bożymi. My nazywamy ich najczęściej aniołami. Starotestamentowa księga Hioba opowiada, że synowie Boży wydali radosny okrzyk, kiedy Bóg stwarzał fundamenty ziemi. Byli przy nim obecni i obserwowali jego dzieło. Zastanów się przed chwilą nad wyrażeniem synowie Boży. Hebrajskie słowo przetłumaczone tutaj jako synowie może być tłumaczone w sposób bardziej ogólny jako dzieci. Z czym może kojarzyć się nam określenie dzieci Boże? Z rodziną. Dzieci to słowo określające rodzaj pokrewieństwa. W przypadku 38 rozdziału Księgi Hioba opisywaną rodziną są istoty duchowe. Bóg jest ojcem wszystkich inteligentnych istot stworzonych w rzeczywistości niewidzialnej. Sam fakt, że Bóg miał już swoją duchową rodzinę, może nam pomóc zrozumieć motywację, jaką kierował się przy stworzeniu Adama i Ewy. Obok swojej rodziny duchowej, Bóg chciał mieć również rodzinę złożoną z ludzi. Co ciekawe, historia Edenu pokazuje nam, że Bóg chciał, aby obie części jego rodziny żyły ze sobą razem w jego obecności. Oznacza to, że tak samo jak aniołowie, również ludzie zostali stworzeni z możliwością przebywania przed obliczem samego Boga. Ponowię tutaj pytanie, które zadawałem już wcześniej. Skąd jednak wiemy to wszystko? Przyjrzyjmy się temu uważnie. Pierwsza księga Biblii, Księga Rodzaju, rozpoczyna się od opisu aktu stworzenia. Zanim Bóg stworzył pierwszych ludzi, powołał do istnienia wiele innych istot – rośliny, owady, zwierzęta lądowe oraz latające. Żadne z tych stworzeń nie było w stanie zbudować relacji z Bogiem. Nie mogły z Nim rozmawiać. Nie mogły dzielić się z Nim swoimi myślami, ani wyrażać swojego uznania lub wdzięczności względem Niego. Bycie rodziną polega na czymś innym. Będąc członkami tej samej rodziny, posiadamy bliskie więzi między sobą. Komunikujemy się z innymi na płaszczyźnie intelektu oraz emocji. Niezależnie od tego, jak niesamowite były stworzone rośliny i zwierzęta, żadne z nich nie było w stanie nawiązać więzi podobnej do tej pomiędzy dzieckiem i rodzicem. Nie były tym, czego naprawdę chciał Bóg. Musiał stworzyć istoty, które byłyby podobne do Niego samego. Obrazujący Boga. Po tym, jak Bóg napełnił ziemię wszelkim rodzajem roślin oraz zwierząt, nie zakończył jeszcze swojej pracy. Postanowił stworzyć istoty na swój własny obraz i podobieństwo. Miały stać się jego ziemską rodziną. Obraz Boży jest bardzo ważną koncepcją biblijną. Ludzie zostali stworzeni, aby być takimi samymi jak Bóg. Aby lepiej to zrozumieć, możemy użyć tego sformułowania w formie czasownika. Zostaliśmy stworzeni, aby obrazować Boga, być obrazującymi Go, czyli Jego reprezentantami. Co właściwie oznacza obrazowanie Boga? Odpowiedź możemy odnaleźć w rozdziale pierwszym Księgi Rodzaju. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich, i błogosławił im Bóg, i rzekł do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Bóg mógł zarządzać całym światem samodzielnie. Jest Bogiem i nie istnieje nic, co wykraczałoby poza Jego możliwości. Bóg zdecydował się jednak na utworzenie swojej rodziny na ziemi. To Jego dzieci miały zająć się nadzorem nad Jego stworzeniem i dbaniem o nie. Miały być Jego asystentami i partnerami. Obrazowanie Boga oznacza tak naprawdę reprezentowanie Go na ziemi. Bóg wyznaczył ludzkości zadanie, które mógłby równie dobrze wykonać sam. Chciał jednak, aby Jego dzieci miały udział w tym dziele. Cała ludzkość miała być czymś na wzór rodzinnej firmy, gdzie wszyscy członkowie rodziny dzielą się pracą i wspólnie ją wykonują. Sam Eden był nie tylko domem Boga, ale również siedzibą tej firmy. Zostaliśmy stworzeni, aby być Jego współpracownikami. Bóg chciał mieć pewność, że ludzie będą w stanie podołać zadaniu obrazowania Go na ziemi. Udzielił im swoich własnych atrybutów, cech i zdolności, takich jak inteligencja i kreatywność. Biblia pokazuje nam, że człowiek jest tak naprawdę pomniejszą wersją tego, kim jest Bóg. Stworzył nas, abyśmy byli takimi jak On i współpanowali z Nim w Jego nowym świecie. Obrazowanie Boga to koncepcja ważna z kilku względów. Nadaje każdemu z nas ważną rolę, określa naszą tożsamość i pozwala nam czuć się bezpiecznie w kwestii tego, kim jesteśmy. Pierwotnym pragnieniem Boga było to, aby każdy człowiek był Jego dzieckiem oraz współpracownikiem. Właśnie w taki sposób Bóg patrzy na ludzkość. W ten sam sposób powinniśmy postrzegać innych my sami. Bóg chce, abyśmy traktowali siebie nawzajem jak własne rodzeństwo. Wszyscy mamy taki sam status osoby będącej Bożym obrazem, będącej częścią Jego rodziny. Rasizm, przemoc, manipulacja i wyzyskiwanie nigdy nie było częścią Bożego planu dla ludzkości. Są one złem wynikającym wyłącznie z naszego buntu i grzechu. Bóg nienawidzi grzechu i wszystkiego, co grzech uczynił ludziom, których kocha. To coś, o czym warto pamiętać, kiedy myślimy o naszych własnych upadkach w sferze moralności. Obrazowanie Boga nadaje nam również wyraźny cel. Mamy misję do wykonania. Każda osoba, niezależnie od tego, kim jest, ma pewną rolę do odegrania w życiu innych ludzi. Każda czynność, poprzez którą możemy okazać miłość Bogu lub innym, staje się jednocześnie duchowym powołaniem. W Bożych oczach powołanie pastora, usługującego lub kapłana nie jest ważniejsze od powołania, jakie mają inni ludzie. Sposób, w jaki żyjemy, może być dla innych zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Możemy przypominać innym o tym, jak wygląda życie w harmonii z Bogiem lub pokazywać, jak wyglądają konsekwencje życia bez Niego. Wszystko, co robimy, ma znaczenie niezależnie od tego, jak przyziemne i nieistotne mogłoby się nam to czasem wydawać. Wszystko to jest tak naprawdę rozwinięciem mojej odpowiedzi na postawione wcześniej pytanie. Czego chce Bóg? Chce Ciebie. Chce mieć rodzinę i swoich współpracowników. On chce, żebyś wiedział, kim tak naprawdę jesteś oraz dlaczego Twoje życie ma dla Niego taką wartość. Jest to dopiero początek. W tej historii kryje się znacznie więcej. Życie na tym świecie, a może i w naszych własnych domach, pokazuje nam, że nie wszystko potoczyło się zgodnie z Bożą wizją. Późniejsze wydarzenia obróciły ten pierwotny plan w ruinę.